Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Dziesięć minut po 14. Ekologia i oszczędzanie odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu codziennym. Coraz częściej powinniśmy sięgać po surowce odnawialne, także nauczyć się zużywać jak najmniej tych, które właśnie są na wyczerpaniu. Oznacza to oczywiście konieczność racjonalnego gospodarowania coraz droższymi zasobami, wodą, prądem i gazem. A gdy oszczędzamy prąd i wodę, dbamy o środowisko. Nie tylko oszczędzamy właśnie, bo dbamy o środowisko. Na co zwracać szczególną uwagę, o tym w Ekosferze do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Naszym gościem dzisiaj jest Dariusz Ochrymiuk ze Stacji Przyrodniczej Narew. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nam się wydaje, że skoro specjalnie nie mamy z niczym problemu, bo odkręcamy kran, mamy wodę, naciskamy światło, mamy, świeci nam, nie ma z tym problemu. Odkręcamy gaz, mamy na czym ugotować. No to jeszcze nie jest tak źle, żebyśmy zaczęli już tutaj, wszyscy mówią o oszczędności, to czy koniecznie tam musimy oszczędzać. No oczywiście oszczędność finansowa jest takim mocnym argumentem, no ale my chcemy dzisiaj porozmawiać o tej oszczędności ze względu na środowisko. No właśnie, czy warto oszczędzać? Czy nam się kurczą zasoby naturalne, zasoby wszystkiego? Bo tutaj można polemizować.
Zasoby się kurczą, chociaż pozostaje ich jeszcze bardzo dużo. Z całą pewnością kurczą się zasoby paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej, gazu. Chociaż nie zostało ich, załóżmy, na 5 czy 10 lat. Zostało ich na znacznie dłuższy okres. Tylko w większości będą to już złoża, które są trudne do wydobycia.
Bo my idziemy na łatwiznę i wydobywamy to, co najprościej.
W tej chwili wydobywamy to, co jest najłatwiej i najtaniej wydobyć. Niskie, wysokie pokłady, ropę w miarę dostępną, czy gaz. Natomiast wiemy przecież, że jest tak zwany gaz łupkowy, czyli gdzieś tam zawarty w skałach, a nie tylko w wielkich pokładach. Jest gdzieś ropa, która nie występuje w wielkich zbiornikach podziemnych, gruntowych, a występuje na przykład w piachu. Na przykład mamy tutaj Kanadę, która wydobywa bardzo dużo ropy z pokładów piaskowych. I myślę, że ze wzrostem, z postępem technologii, wydobycie i dostępność tych złóż naturalnych, kopalin, byłaby większa. Natomiast z całą pewnością, jeżeli byśmy je wszystkie wydobyli i wszystkie spalili, no to wtedy byłaby całkowita katastrofa, bo to jest jeszcze ogromny zapas i w tej chwili już wiadomo, że nie możemy sobie pozwolić na ich pełne wydobycie, ich spalenie, ponieważ nie chodzi tutaj już o ich dostępność, ale chodzi tutaj o nasze powietrze, o nasze środowisko, o nasz klimat, który po prostu się zawali już wtedy zupełnie. Jeżeli chodzi o inne zasoby nieenergetyczne, to one też się kurczą. Na przykład mamy problem z wodą pitną, czyli z kurczeniem się pokładów wód gruntowych. W Polsce wykorzystujemy przede wszystkim wodę gruntową, nie tak jak w krajach trzeciego świata czy azjatyckich, gdzie biedne społeczeństwa wykorzystują również wodę płynącą, rzeczną i tam są duże też problemy z chorobotwórczymi związkami, które się tam znajdują. No i niewątpliwie kurczy się od wielu, wielu lat, kurczy się nam zapas czegoś, co moglibyśmy nazwać płucami ziemi, czyli biomasy zielonej, naturalnej. Związane jest to z wycinką lasów, szczególnie lasów tropikalnych. No i tutaj, o ile jeszcze lasy tropikalne, jakiekolwiek inne lasy można odbudowywać przy odpowiedniej polityce rządów, o ile jeszcze przy odpowiednich zachowaniach można spróbować odbudowywać zasoby wody pitnej, gruntowej, o tyle paliwa kopalne to jest źródło, którego się już odbudować za w okresie no, życia ludzi tutaj na Ziemi już się nie da.
To może zatrzymajmy się przy tej wodzie właśnie, bo ona jest jakby chyba najbardziej istotna do życia. Bez wody nie da się żyć, zresztą nie ma tego życia. W 2080 roku, tak prognozy mówią, że bez wody pozostanie nawet 3 miliardy ludzi, co oczywiście będzie wiązało się też z cierpieniem głodu i tak dalej. W tej chwili już zaczynają być symptomy właśnie tego, że tej wody zaczyna brakować, bo my tu w Polsce na razie tego być może nie zauważamy, ale jeżeli wyjeżdżamy do innych krajów, to widzimy, jak droga jest woda. To między innymi z tego powodu, że tej wody pitnej jest prawdopodobnie tylko 1%. Reszta to jest woda, która nie nadaje się do picia po prostu.
No tak, przede wszystkim woda jest w morzach i w oceanach. Jest to woda, która nie nadaje się bezpośrednio do picia, chociaż znam przykłady państw, chociażby niektórych bogatych państw arabskich, które odsalają wodę morską i korzystają z niej. Natomiast zasoby dostępnej bezpośrednio do spożycia słodkiej wody pitnej się kurczą, ale to z racji po prostu tego, że nieodpowiednia jest prowadzona polityka, bo woda, podziemna woda powoli się odbudowuje, ale żeby się powoli odbudowywała, to musi jakby wydobycie być równoważone przez odpowiednią, mądrą retencję. Retencja wody polega na tym, że nie meliorujemy wielkich płaci, nie robimy kanałów i zbiorników, zapór ze zbiornikami, tylko pozwalamy na istnienie naturalnych jakby procesów przesączania się wody powierzchniowej do wód gruntowych. I takimi miejscami, gdzie to następuje to wszędzie, ale no spójrzmy na nasze zmeliorowane pola rolnicze, spójrzmy na wyasfaltowane, wybetonowane miasta. Natomiast powinniśmy pamiętać, żeby zostawić jakiś tam minimalny kurek, na przykład ważna jest retencja w lasach, żeby nie osuszać lasów, tylko robić retencję, robić zapory, które podpiętrzają wodę w lasach.
My naprawiamy to, co zostało zrobione w latach 70. w tej chwili, że właśnie zauważamy ten problem. To się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Te melioracje lat 70., 80. spowodowały, że powysuszaliśmy wszystko, co się da.
Oczywiście w Puszczy Białowieskiej wiemy o tym, że się w Puszczy Białowieskiej dzieje źle, a to z tego powodu, że od wielu, wielu lat w Puszczy Białowieskiej w różnych miejscach są instalowane piezometry, które pozwalają kontrolować poziom wód gruntowych. Natomiast w wielu lasach i na wielu jakby terenach nie wiemy, co się dzieje. A wiercąc i chociażby obserwując studnie kopane, widzimy, że poziom wody spada cały czas. W Puszczy Białowieskiej spada drastycznie. Są miejsca, gdzie poziom wody spadł o 10, gdzie czasami o 40 metrów. Natomiast tak samo dzieje się i na innych terenach.
My generalnie wydawać by nam się mogło, że Polska nie jest krajem, gdzie może brakować wody i że tej wody mamy pod dostatkiem, no bo odkręcamy kran, pijemy sobie wodę, lejemy ile się da. Specjalnie nie oszczędzamy. O tym się dużo mówi, ale tak naprawdę przeciętny Polak mało oszczędza. A wcale tak dobrze z tą wodą pitną w Polsce nie jest.
Dobrze nie jest. Coraz są większe kłopoty ze studniami wierconymi, bo w tej chwili przeważnie korzystamy już ze studni głębinowych wierconych. Musimy wiercić coraz głębiej. Podobna sytuacja jest również w krajach innych, nie tylko w Polsce. No, jeżeli chodzi o dostępność na przykład wody w Afryce, no to tam wędrówki ludzi po wodę, wędrówki do jakiejś studni, która jest w promieniu wielu, wielu kilometrów, no to zabierają ludziom ogromną ilość czasu, energii i nie pozwalają racjonalnie rozwijać chociażby rolnictwa albo prowadzić prowadzić normalnego gospodarstwa domowego.
Tu jest jeszcze jeden problem. Problem ocieplania się klimatu, co ma związek też z oszczędzaniem pewnych zasobów albo z niewłaściwym użytkowaniem pewnych zasobów, bo to ocieplanie spowodowane jest właśnie emisją zbyt dużą złych gazów albo dwutlenku węgla przede wszystkim do środowiska. Co powoduje to ocieplenie? Powoduje, że ta woda też wyparowuje, bo jest cieplej, no i wiadomo, że tej wody staje się mniej.
To jest koło zamknięte. Tak,
aczkolwiek mówimy, że na Antarktydzie topnieją lodowce i mamy z tym problem. No teoretycznie wody powinno być więcej, prawda? Topnieją, wody mamy więcej.
W przeważającej części tak, lodowce topnieją, chociaż są bardzo nieliczne miejsca, gdzie lodowce się i odbudowują, ale główne gro tych lodowców topnieje, ale ta woda trafia bezpośrednio do oceanów, czyli rozcieńcza się w tej słonej wodzie i ani dla rolnictwa, ani dla celów spożywczych nie jest wykorzystywana. Były jakieś pomysły abstrakcyjne. Ściągano góry lodowe, później je butelkowano i sprzedawano jako jakąś tam
super
wodę.
Super ekstra, tak, mineralna woda.
Sprzed
wielu... Za nie wiadomo jaką cenę, tak, bo tak, to tam tak. Musiało być bardzo drogie.
No ale tak, oczywiście jest to bardzo drogie i takie ekscentryczne raczej działanie.
No więc nie straszmy jeszcze na razie i nie o to nam chodzi, żeby straszyć, no ale tak czy siak powinniśmy zacząć jakoś racjonalnie myśleć o tej wodzie i zacząć ją oszczędzać.
Powinniśmy ją oszczędzać niewątpliwie nawet w naszym gospodarstwie domowym, czyli takie podstawowe elementy, które bezpośrednio przychodzą do głowy, to chociażby sama dbałość o naszą instalację wodną, usuwanie jakichś przecieków i tak dalej, a także oszczędności wody. W gospodarstwie domowym każdy z nas może zaoszczędzić kilkanaście nawet litrów wody dziennie, chociażby z takimi prostymi sposobami, jak kupując zmywarkę, albo nie wylegując się zbytnio w wannie. Można wziąć
prysznic. Jest bardziej oszczędny.
Tak, który jest znacznie oszczędniejszy, jeżeli chodzi o zużycie wody. I odczujemy to także w swoim rachunku.
Co jeszcze możemy, jak w jaki sposób jeszcze możemy w takim naszym codziennym życiu, taki przeciętny człowiek, oszczędzić wodę oprócz tych rzeczy? Przecieki, to może o tym możemy powiedzieć, że często nie zwracamy uwagi, że woda nam kapie albo nam na przykład stróżką gdzieś leci, bo to tam malutko, ile to tam nakapie. Okazuje się, że wcale to tak nakapać może sporo.
Nakapać można sporo, są to złotówki miesięcznie, mogą to być setki złotych rocznie. Jeżeli już jesteśmy przy temacie wody, powinniśmy także wspomnieć o tym, że ta nasza woda w kranach nie jest wcale taka dobra. I bardzo
wodociągi
często,
zapewniają, że nadaje się do picia bezpośrednio.
Nadaje się do picia bezpośrednio, to znaczy, że nie jest chorobotwórcza i nikt nie będzie miał jakichś problemów w związku z tym, że się jej napije, ale czasami jest niesmaczna. Jest niesmaczna z racji tego, że szczególnie w centrum miasta mamy stare rury wodociągowe, które obrosły już i kamieniem, i różnymi innymi złogami z wody. Czasami też stosowane są procesy przecież i chlorowania w Białymstoku, bo to i nie wiem, czy jest ozonowanie w tej chwili.
Jest.
No właśnie, czyli tą wodę uzdatniamy. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli budowalibyśmy jakieś miasto od początku, możemy od razu zadbać o to, żeby rury, no przecież rury będą nowe, a jeżeli zadbamy o odpowiednią jakość tych rur, z jakimiś jeszcze wyściółkami, otulinami, które nie pozwolą osiadać tym substancjom, no to wtedy możemy liczyć, że że ta woda będzie dobra. Zresztą w wielu miejscowościach na Podlasiu, mniejszych miejscowościach, woda w kranach jest wyśmienita. W porównaniu z centrum Białegostoku jest o wiele bardziej smaczna i nie będziemy musieli wtedy kupować wody w petach, w plastikowych, które później trafiają na śmietnik, które trzeba wyprodukować, później zrecyklingować, i zaoszczędzimy również na tym, że będziemy pili wodę czystą, ale to już są rozwiązania systemowe, które raczej dotyczą władz miasta, a nie samych obywateli.
My z takich drobnych rzeczy jeszcze parę rzeczy możemy zrobić, ale chciałabym, żebyśmy najpierw jeszcze powiedzieli o tym oszczędzaniu przy kupowaniu sprzętu. Teraz możemy zwracać uwagę na to, na pobór wody przy kupowaniu na przykład zmywarki, przy kupowaniu pralki. One mają specjalne oznaczenia, tak? To są A klasy.
Tak, są oznaczenia, które wskazują na klasę takiej zmywarki, tak samo jak jest klasa energetyczna, tak samo te klasy...
Pobór wody.
Tak, określają pobór wody i mamy do wyboru, czy zapłacić trochę więcej za...
Jednorazowo,
trochę więcej za lepszy sprzęt, który będzie bardziej oszczędny, czy zapłacić taniej, a później wydawać na rachunek. I wychodzę z założenia, że zdecydowanie lepiej zapłacić więcej za jednorazowo więcej, chociażby nawet jeżeli wiąże się to z kredytowaniem pewnego zakupu, niż kupować słabszy sprzęt, który i może nam się szybciej zużyć, i w konsekwencji będzie nas drożej kosztował. A nasza taka uczciwość ludzka, przecież powinniśmy wiedzieć, że jeżeli sprzęt starczy nam na dłużej i pamiętając o tym, że jego koszt wyprodukowania, a później koszt utylizacji jest taki sam, co złego sprzętu, lepiej skorzystajmy z tego lepszego, będziemy mieli czyste sumienie, że przynajmniej nie szkodzimy.
To może jeszcze wyjaśnijmy, bo wbrew opiniom nie każdy wie, na czym to polega ta oszczędność, jeśli chodzi o zmywarkę. Zmywarka pobiera kilka litrów wody i obraca się cały czas, to zmywanie odbywa się w ramach tych litrów i na tym polega ta oszczędność. A jeżeli zmywamy pod bieżącą wodą, to ta woda się leje cały czas. To o to chodzi, bo każdy myśli, no jak to, ale przecież zmywarka ciągle tą wodę pobiera.
Tak. Zmywarka podgrzewa wodę do wysokiej temperatury, stosuje strumienie pary, wody i tak dalej. Ma filtry, czyli tą wodę wykorzystuje wielokrotnie do procesu.
Czyli jedna woda, która raz mycia. Została pobrana i ona tak, nie leci tak. Cały czas.
Rachunek ekonomiczny zmywarki wychodzi mniej więcej na zero, bo... Zaoszczędzamy na wodzie, no ale przecież zmywarka jest podłączona do prądu.
Do prądu, tak.
Czyli i wiele robiono rachunków i wszystkie wskazują mniej więcej na to, że zużycie wody, koszty dodatkowego zużycia wody przy ręcznym zmywaniu równają się zużyciu prądu przez tą zmywarkę przy zmywaniu właśnie mechanicznym. Czyli wychodzimy na zero i jedyny nasz zysk to jest zysk naszego czasu.
No to jest jakiś zysk.
No tak, oczywiście, bo chyba, że ktoś bardzo lubi zmywać, ale jest niewiele takich osób, to wtedy raczej byśmy zmywarki nie polecali.
No to patrzmy, czyli zwracajmy, jeśli chodzi o oszczędności wody, bo zaraz sobie porozmawiamy jeszcze o oszczędności energii, ciepła i innych rzeczy, które są nam niezbędne. Czyli najważniejsza rzecz, zwracajmy uwagę na sprzęty, które kupujemy, żeby były i energo, i wodooszczędne. Likwidujemy przecieki, bo tutaj przeciekają nam przez palce pieniądze. Nie kąpmy się w wannie tylko pod prysznicem, bo wtedy mniej tej wody zużywamy. Co jeszcze możemy? Nie myć pod bieżącą, znaczy myć w zlewie nie pod bieżącą wodą. No to tak jak już tutaj mówiliśmy.
Tak, to taki babcinny sposób,
że
się po prostu napełniało zlew. Myło się naczynia.
Płukało się.
I później tą wodę już z tym płynem się wylewało. Następnie się wlewało się czyste, czy płukało. Zawsze to znacznie oszczędzało. Jest to sposób niewątpliwie właściwie najlepszy. No, mycie pod bieżącą wodą no, i w porównaniu ze zmywarką, no, wychodzimy na zero, no ale jeżeli już naprawdę chcemy zaoszczędzić, to wtedy przenosimy się do starego, sprawdzonego sposobu, czyli babcinego, nalewamy, myjemy, nalewamy nową wodę, płuczemy i niewątpliwie jest to proces, który będzie nas kosztował najmniej.
Czyli warto rozejrzeć się wokół siebie, tam jeszcze można mówić o tym przy myciu zębów, na przykład, że nie woda nie leci nam cały czas bieżąca, ale na przykład nalewamy do kubeczka i płuczemy. Także no, wiele jest takich rzeczy, które możemy wokół siebie, drobnych nam się wydaje,
możemy
na które
zauważyć,
nie zwracamy uwagi.
Tak. Możemy, no i możemy je, możemy na nie nie zwracać uwagi, ale możemy je zauważyć i sami też znaleźć oszczędności.
To tyle o wodzie, a za chwilę będziemy o energii rozmawiać i o oszczędności ciepła. Teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Że rozmawiamy dzisiaj o ekologicznym oszczędzaniu wody, prądu, ciepła i innych rzeczy, które nam są niezbędne do życia i do tego, żeby nasze środowisko wokół nas było też lepsze. Naszym gościem jest Dariusz Ochrymiuk ze stacji przyrodniczej Narew. Mówiliśmy o tym, dlaczego ważne jest oszczędzanie wody, z czym to się wiąże i jak my możemy na to w swoim domowym gospodarstwie wpłynąć. No teraz porozmawiamy o tej energii, o prądzie na przykład. Ktoś by pomyślał, że no jest argument oczywiście oszczędnościowy, pieniężny, że warto oszczędzać, ale co ma wspólnego oszczędzanie prądu ze środowiskiem?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, z czego taka energia jest produkowana. W Polsce głównym źródłem energii elektrycznej są elektrownie. W Polsce mamy elektrownie w przeważającej części są to elektrownie na węgiel kamienny i węgiel brunatny. Czyli innymi słowy
spalają
ogromne ilości węgla. Wiemy, jak wygląda Polska na mapie Europy, jeżeli chodzi o zapylenie. Jest tylko jeden obszar.
Wiemy, co się działo ostatnio w Krakowie i w całej Polsce.
Dokładnie.
Też.
Jeżeli chodzi o
Białymstoku również.
I o zapylenie powietrza, o którym czasami nawet pomijając smog, mamy w powietrzu ogromne ilości bardzo szkodliwych dla zdrowia cząstek pyłowych. I jak spojrzymy, znajdziemy sobie gdzieś w internecie na przykład mapę Europy i zapylenia Europy, to zobaczymy, że jest jeden obszar, to jest obszar północnych Włoch, ciągnący się gdzieś od Alp po Wenecję, gdzie z uwagi na ukształtowanie terenu i przemysł, to zapylenie jest jeszcze większe niż w Polsce, ale my jesteśmy na drugim miejscu. Po prostu.
Tak, my jesteśmy w końcówce tych najgorszych krajach, najbardziej zanieczyszczających.
Mamy najgorsze powietrze i nie z racji samego ukształtowania terenu. To nie jest Nieska, w której się smog zbiera, ale z racji tego, że bardzo mocno kopcimy. Z racji tego, że nasza energetyka przede wszystkim oparta jest na spalaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego i że do tej pory nie rozwiązano również problemu związanego ze spalaniem przez firmy i osoby indywidualne, czyli cały czas można spalać węgiel najgorszej jakości w piecach nieprzystosowanych do tego typu paliwa i jeżeli chodzi o atmosferę, to mamy rzeczywiście kryzys w kraju naszym.
Przeciętny Kowalski nie zmieni systemu, nie zmieni polityki. Tutaj trzeba naciskać na właśnie polityków, na rząd. Natomiast co taki przeciętny Kowalski może zrobić, jeżeli chce, żeby trochę mniej różnych gazów się złych ulatniało i co sam może zrobić? Oczywiście oszczędzić raz swoje pieniądze, a jednocześnie w jaki sposób może oszczędzić energię, żeby było to dobre dla środowiska? No myśmy już zaczęli tutaj mówić przy wodzie, to tak samo jak przy wodzie, no, na energooszczędne sprzęty, które kupujemy.
Tak.
To jedna rzecz, to trochę omówiliśmy.
Oszczędzanie energii elektrycznej, sami wiemy, że daje nam bardzo wymierne korzyści finansowe i powinniśmy o tym pamiętać, że jeżeli, że są przede wszystkim, to co wspomnieliśmy, że są klasy energetyczne sprzętów, AGD. Możemy sprawdzić, ile zużywać nam będzie lodówka, ile zużywać nam będzie kuchenka. Duża część energii to jest oświetlenie wnętrza domów, ale też różne wymyślane iluminacje zewnętrzne albo oświetlenia placów. I tutaj od pewnego czasu, od kilku lat widzimy znaczący postęp technologiczny. Zwykłe żarówki żarowe są zastępowane w tej chwili już prawie powszechnie przez żarówki LED-owe.
Ale to ciągle są zastępowane? Czy one już zostały, ileś czasu temu weszły te przepisy, że nie powinno się produkować w Polsce
Przepisy.
Ale one są w sklepach. To nie znaczy, że one zniknęły ze sklepów.
Są w sklepach i są bardzo tanie. Żarówkę można kupić zwykłą, tradycyjną, żarnikową. Żarówkę można kupić za złotówkę już nawet. A LED-owa kosztuje nas załóżmy tam z 10 zł. Która da nam podobne światło, ale powinniśmy pamiętać o tym, że przede wszystkim żarówka LED-owa pobierze o wiele mniej prądu, od 5 do 10 razy mniej prądu przy wyprodukowaniu tego samego światła i jest to żarówka o wiele bardziej, lampka o wiele bardziej trwała, czyli jej okres eksploatacji będzie większy. I jeżeli nawet w rachunku ekonomicznym związanym z tym, że zapłacimy więcej na starcie, wyjdziemy na zero, to powinniśmy odnieść się do swojego sumienia i wspomnieć, że wyjdziemy na zero, natomiast środowisko na tym zaoszczędzi.
Niektórzy narzekają, że właśnie te żarówki LED-owe dają białe, nieprzyjemne światło, ale to nieprawda, bo można kupić, nie wszyscy wiedzą, że te żarówki mogą dawać różne światło.
Tak, oczywiście. Każda żarówka ma na opakowaniu oznaczenie, ma różne spektra światła. Do niektórych pomieszczeń zalecane są żarówki ze światłem białym wpadającym w niebieskie i wtedy może nam się wydawać to niemiłe. Natomiast do domu możemy kupić żarówki w pokojach, gdzie przebywamy, żarówki ze spektrum wpadającym w żółte, ze spektrum identycznym wręcz jak słońce i cieszyć się naprawdę ładnym światłem.
Mamy sentyment do tych starych żarówek, bo one dawały jeszcze ciepło.
No tak. Żarnik musi... Światło w żarówce w tradycyjnych żarówkach żarowych wiązało się z tym, że ten drucik wolframowy trzeba było rozgrzać do bardzo wielkiej temperatury i wtedy on się rozgrzewał i świecił. Natomiast ilość energii, która szła w powietrze, czyli w nagrzanie tej szklanej bańki i w ocieplenie pokoju, to była nieporównywalnie większa niż w samą energię świetlną.
Niektórzy też nie wiedzą, że tych żarówek energooszczędnych trzeba używać w specjalny sposób. To znaczy, chodzi o to, że one najwięcej prądu pobierają przy włączaniu. I nie powinno się ich często włączać. Że lepiej, żeby one świeciły się cały czas, bo wtedy zużyją mniej tego prądu niż właśnie stare. Te stare możemy włączać i wyłączać, bo one cały czas dużo prądu zużywają.
Technologia cały czas idzie do przodu. Rzeczywiście były takie okresy przejściowe, gdzie żarówki energooszczędne wykorzystywały i w swojej produkcji wykorzystywano i szkodliwe substancje i były problemy z ich recyklingiem. Natomiast w tej chwili żarówki LED-owe oparte na elektronice, na diodach, to już są żarówki, które praktycznie dają nam, że tak powiem, spokój duszy, że i oszczędzamy, i przede wszystkim nie szkodzimy środowisku.
Ale zresztą statystyki są dobre, bo coraz więcej osób przestawia się na te właśnie energooszczędne. Odchodzimy jednak mimo wszystko.
Patrząc na to, jak wyglądają gospodarstwa domowe, patrząc na to przede wszystkim w biurach, w instytucjach użyteczności publicznej, już rzadko można spotkać żarówki żarowe. Także jest to bardzo dobry trend i myślę, że dalszy rozwój technologii związane z dobrymi przewodnikami, czy też nadprzewodnikami będzie prowadził do tego, że będzie jeszcze, te oszczędności będą jeszcze bardziej postępowały.
Czyli energia, przy oszczędzaniu energii ważne są żarówki. Ważna jest jeszcze rzecz tak zwanych czerwonych światełek, które mamy w tej chwili prawie w każdym sprzęcie, który mamy w domu, bo i w telewizorze, i w mikrofalówce, i w różnych zasilaczach, drukarkach, monitorach i tak dalej, i tak dalej. Nam się wydaje, że jak my wyłączymy nasz komputer i to czerwone takie się pali, standby tak zwane, to że to nie pobiera prądu, że to nic nas nie kosztuje. Nie. Okazuje się, że niestety, ale tak.
Tak, pobiera prąd. Wcześniej mówiliśmy o tych słynnych ładowarkach telefonicznych, że one nam dużo prądu pobierają. Okazuje się, że nowoczesne ładowarki telefoniczne nie pobierają wcale tak dużo prądu, to jest około 0,5 W. Natomiast inne urządzenia, telewizory, komputery i tak dalej, mogą pobrać nawet do 35 W, co daje nam w rozrachunku rocznym, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę włączanie, trzymanie wszystkich urządzeń w stanie spoczynkowym włączonym, to daje oszczędności w granicach 1000 zł. Czyli biorąc pod uwagę średnie gospodarstwo domowe, ilość sprzętu i załóżmy, że on jest cały czas włączony, w stanie spoczynkowym, to daje nam roczną oszczędność w granicach 1000 zł.
A gdybyśmy nie mieli w ogóle tego standby'a, po prostu wyłączali je na twardo, to może jeszcze większa byłaby oszczędność.
To by była też oszczędność, chociaż niektórzy twierdzą, że na przykład w przypadku prostszych sprzętów, jak chociażby ładowarki, myślę, że im by to nie szkodziło. Ale są też sprzęty, gdzie się mówi na przykład komputery, że lepiej niż jak komputer jest cały czas włączony, oczywiście nie monitor i żeby tam żadne procesy nie zachodziły, bo się ponoć nie zużywa, czyli mniej zużywa, bo sam rozruch, uruchamianie systemu jednak może mu nadmierne, wiele tysięcy razy może mu zaszkodzić. Lepiej, żeby pracował cały czas.
Tych sposobów na oszczędzanie energii naprawdę jest bardzo dużo, nawet takich drobnych rzeczy, nawet takich rzeczy jak to, żeby nie, na przykład nie zapychać filtrów do granic odkurzając, bo wtedy taki brudny filtr więcej prądu
odkurzacz wtedy musi bardzo ciągnąć.
Wolniej odkurzać, nie szybko na przykład, tylko wolniej, jasne, wtedy jest dokładnie. To są takie drobne rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy.
Na usuwaniu pewnych ograniczeń. Takimi ograniczeniami mogą być brudne klosze, jakieś osłony.
Czyli myć częściej klosze, wtedy więcej będzie światła i też żarówce będzie.
Myślę, że takich oszczędności możemy się zabawić w detektywa i takich oszczędności u siebie w domu znaleźć więcej, które przyczynią się do tego, że będzie nam lepiej i sumienie będziemy mieli też czystsze.
To szukajmy, a my za chwilę do rozmowy wrócimy, bo ciepło nam jeszcze zostało.
Oczywiście.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o tym, co możemy zrobić dla środowiska, a jednocześnie dla siebie, bo jeśli środowisko będzie czystsze, to i nam będzie żyło się lepiej. Dokładnie o pewnych prostych zasadach związanych z oszczędzaniem wody, prądu, ciepła. Gościem jest Dariusz Ochrym-Miok ze stacji przyrodniczej Narew. Mówiliśmy o wodzie, mówiliśmy o energii. Ciepło nam zostało jeszcze. Dosyć istotna rzecz, trochę powiązana z prądem także, czyli z energią. No właśnie, ale co ma wspólnego ciepło ze środowiskiem?
Podobnie jak energia elektryczna, ciepło jest wytwarzane w elektrociepłowniach, czyli jeżeli żyjemy w dużym mieście, nie mamy swojego kotła na węgiel czy na drewno, to korzystamy z tego gorącego kaloryfera. Innymi słowy, elektrociepłownia musi spalić duże ilości węgla, niekoniecznie dobrego, po to, żeby to ciepło wyprodukować, ciepło. Rurami przesłać. Po drodze będą jeszcze straty. No i nasz kaloryferek grzeje. No ale...
A ciepło idzie do góry i tworzy nam dziurę ozonową.
Oczywiście.
Bardzo upraszczając
ciepło,
oczywiście.
Tak, ciepło podgrzewa nam klimat i środowisko, no, powietrze i w związku z tym te wszystkie kłopoty.
Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli będziemy racjonalnie gospodarować energią, to też redukujemy w pewnym sensie ten dwutlenek węgla i możemy mieć jakiś wpływ na zmniejszenie dziury ozonowej.
W bilansie ekonomicznym każdego kraju zużycie ciepła przez gospodarstwa domowe jest bardzo dużym elementem. Znaczącym elementem energetycznym i wiąże się z tym samo zużycie prądu i również ta wielka emisja, bo jeżeli wliczymy w to również energię wyprodukowaną w naszych piwnicy czy gdzieś tam w kotłowni rozmieszczonych piecach węglowych czy też na biomasę, to też daje nam duży procent energii cieplnej i emisji dwutlenku węgla, który wchodzi nam do atmosfery.
Jak przeciętny Kowalski może oszczędzić ciepło?
No niewątpliwie na dwa sposoby, na dwa główne sposoby. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o oszczędności już na etapie inwestycyjnym lub modernizacyjnym budynków. Największe oszczędności, jeżeli chodzi o ciepło, daje nam termoizolacja. Czyli najwięcej ciepła stracimy przez ściany. Jeżeli budujemy dom, to powinniśmy pamiętać o jego współczynniku energetycznym, czyli przepisy już to zresztą regulują i w najbliższych latach Unia Europejska zapowiada podniesienie tych standardów, czyli domy będziemy mieli coraz bardziej ocieplone, czyli innymi słowy coraz bardziej przypominające termosik, że jeżeli w środku jest ciepło, to przez ściany nam nic nie wychodzi. Natomiast jeżeli dom modernizujemy, no to powinniśmy pamiętać o termoizolacji, czyli jeżeli okładają styropianem czy watą kamienice czy domy, wymieniają okna, to niewątpliwie jest to działanie w dobrym kierunku, bo to są procentowo i złotówkowo to są największe oszczędności związane właśnie z samym etapem budownictwa lub modernizacji.
Czyli to jest jakby pierwszy etap.
Pierwszy etap. Natomiast jeżeli już dom jest, no to też powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach, które nam zaoszczędzą kolejne złotówki. Mianowicie takich prowizorycznych, jak chociażby odpowiednie użytkowanie naszych kaloryferów, czyli
termostaty.
Tak, czyli termostaty, czyli nie odkręcanie kaloryfera na maksa i regulowanie temperatury za pomocą okna, czyli wypuszczanie gorącego powietrza.
Najpierw tylko, kaloryfer tak. Na piątkę, a potem jeszcze okno, bo nam za gorąco.
Tak. Tylko.
Jak sama, przypomnijmy, bo nie każdy o tym pamięta, jak sama nazwa mówi, termostat reguluje tą temperaturę. Więc jeżeli nastawimy na te 2-3 chyba jest taka poprawna, to on nam jak jest za ciepło, sam się wyłączy.
Oczywiście, zakręci.
Zakręci, a jeżeli będzie potrzeba tego ciepła, to się mocniej rozgrzeje. Więc niepotrzebne jest to otwieranie i wietrzenie, chyba że tam 5 minut dla zdrowia, bo to też jest czasem dobrze przywietrzyć mieszkanie. Czyli termostaty, to jest jedna rzecz.
Termostaty, jedna rzecz, powinniśmy... trudno mi jeszcze powiedzieć...
Bo w takich naszych codziennych, nawet drobnych rzeczach, takich wokół siebie, które możemy zrobić, na przykład podczas gotowania, przykrywajmy garnek, prawda? Wtedy szybciej nam się zagotuje, mniej energii zużyjemy, mniej gazu zużyjemy. To są takie drobne rzeczy, na które my na co dzień pewnie nie zwracamy uwagi, no bo taka sprawa jak dom jest sprawą dużą, prawda? To już musimy tutaj doradców mieć jakichś, którzy nam powiedzą coś, przejrzeć, samemu się dowiedzieć. Natomiast to, co robimy wokół siebie, często jest, robimy odruchowo i niezauważalnie. Więc na takich drobnych sprawach, na przykład odmrażanie jedzenia przez noc w lodówce, a nie lanie wody ciepłej na przykład i tak dalej. Obniżanie temperatury prania, bo przecież teraz są proszki skuteczne, bardzo dobre, też w 30 stopniach można już prać, więc to też. No ten garnek, no nie zasłanianie grzejników, a propos termostatów jeszcze, to są takie...
Tak, nieodpowiednie użytkowanie grzejników, okładanie ich jakimś praniem na przykład, bo czasami jest coś...
Bardzo często się zdarza, tak. Zatykamy zwłaszcza te nieżeberkowe, które były
kiedyś. Grzejnik działa na zasadzie cyrkulacji, czyli on się rozgrzewa i emisja ciepła to jest jakby na dwa sposoby. Samo promieniowanie cieplne, ale również to, że grzejnik wokół siebie od dołu wytwarza słup powietrza ciepłego i niesie to w górę pokoju. Jeżeli grzejnik oburzymy, zatykając, jakby blokując te żeberka, możliwość, że to powietrze pójdzie w górę, no to...
To jeszcze żeberkowe to może mniejszy problem jest, bo gorzej jest z tymi, które ja nie wiem, jak one się nazywają, takie podwójne, że w środku
takie panele,
jest...
Tak,
panele właśnie. Mhm. Panele, no te to nawet nie wolno zatykać, dlatego, że to jest też niedobre, ze względu już no, mogą się zepsuć po prostu kaloryfery. Także wystarczy się rozejrzeć wokół siebie na takich drobnych, prostych sprawach, które na co dzień czynnościach wykonujemy i naprawdę możemy sporo oszczędzić i dla środowiska i także pieniędzy. Myślę, że to jest temat, do którego jeszcze nie raz będziemy wracać.
Tak, temat rzeka.
Temat rzeka, dokładnie. A dzisiaj gościem w studiu był Dariusz Ochrymiuk ze stacji przyrodniczej Narew, Aneta Gała-Burda. Zapraszam na Ekosferę za tydzień.